Poprzednio skończyłem książkę Wołaj do mnie Argentyno. To była historia przebudzenia w Argentynie z lat 50., 60. Niesamowita rzecz. Byłem bardzo pod wrażeniem tej książki. No i kiedy ją zakończyłem, spróbowałem wczuć się w to, do czego Bóg prowadzi mnie teraz, jaką chcę, bym kolejną książkę czytał. I otrzymałem przekonanie takie, że mam po prostu wziąć Melatari, książkę, którą pewnie wszyscy już obczytali w Polsce 10-15 lat temu. A ja nie wiem, czemu taki mam jakiś kiepski nawyk, że często na ogonie trochę jadę, tak. Tak mi się przypomina, jak miałem ileś tam 12 czy 15 lat i wszyscy na wejście smoka już poszli 10-15 razy i wszyscy już zapomnieli o tym. Ja mówię, a no to w końcu pójdę zobaczyć to, co wszyscy oglądają. To z wieloma rzeczami jest u mnie, więc ta książka Melatari, Jak potężny wiatr, to już jest stara pozycja. Prawie pożółkłe kartki, ja zacząłem ją w końcu czytać. Kiedy zacząłem ją czytać, to stwierdziłem, że to jest książka, którą w czasie, kiedy będą napływać ludzie w powiewie wiatru Jezusa, to wszyscy muszą przeczytać i że nikogo nie przyjmie na członka zboru, jeśli tej książki nie przeczyta. Co? Ja wiem, że jest jeszcze druga część, to jest pierwsza. To trochę zażartowałem, ale ponieważ nie mamy zbyt wielu egzemplarzy, a nie chcę się z tym rozstać z zabawy, że ktoś nie odda i nie przeżyje tego, w związku z tym ja to zeskanuję. Po prostu zwyczajnie, brutalnie skopiuję, ponieważ to jest pieczątka zboru, więc jest to własny zbor, czyli na własną potrzebę, dlaczego nie skopiować. Tylko to w naszym obrębie, nie? Chyba, że będzie szansa, żeby to zamówić. No nie wiem, czy jest taka możliwość, bo to nakład już dawno mógł być wyczerpany. I skopiujemy, jako że jest to własność zboru, nie? Dla zboru. Żeby szybciej się przeczytało, żeby nie zginęło. I każdy, kto będzie chciał stać się przyjacielem zboru, najpierw będzie musiał przejść przez bramkę pod tytułem Jak potężny wiatr, czy musi ją przeczytać. Po co? Po to, żeby zainfekować się tym duchem przebudzenia, który ogarnął wyspy indonezyjskie, także mniej więcej w latach właśnie 50., 60., i żeby, będąc pod wpływem tych świadectw, rozumieć, na co my czekamy. Bo może być tak, że ludzie przyjdą do zboru i sobie myślą, oho, jestem w zborze, no, może uchwyciłem Pana Boga za nogi. Nie. Może to świadczy, że Pan Bóg ciebie za nogi uchwycił. Ale przed nami jest jeszcze cały powiew przebudzenia, znaków i cudów. Nasz Bóg jest żywym Bogiem, nie jest Bogiem, który jest zamknięty do puszki zwanej cztery ściany zboru. Bóg jest żywym Bogiem i On chce czynić dużo rzeczy i tu na miejscu, i w tym mieście. I my potrzebujemy złapać ducha przebudzenia. Jeżeli nam nie starczają dzieje apostolskie i listy Nowego Testamentu, no to może potrzebujemy czegoś na czasie z XX wieku i właśnie świadectwo tego rodzaju to jest coś, co powinno nas zarazić. Czyli wszystko to, co spotkacie w Biblii, zostało fizycznie zademonstrowane, zrealizowane na wyspach indonezyjskich. To jest halleluja normalnie. Chodzenie po wodzie, rozmnażanie żywności, jedzenie, picie zatrutych rzeczy bez konsekwencji, wszelkie uzdrowienia, uwolnienia, także co chcecie. Wszystko jest możliwe. Halleluja. Oraz szczególnie jeszcze głoszenie Ewangelii i rozsyłanie przez Pana Jezusa Kościoła Przebudzonego, aby szedł i zwiastował i nawracał, a nie siedział i tylko siedział i czekał, aż ktoś powie, może lepsze, ciekawsze kazanie dzisiaj, bo przyszłem na nabożeństwo. Zrobiłem to, przyszedłem. W związku z tym proszę, wynagrodzić mnie ciekawym kazaniem. No, więc tego rodzaju duchy też trzeba będzie wyrzucić z Kościoła, bo to w ogóle nie na tym życie Kościoła polega, nie? Także Kościół musi być żywy, Bóg jest żywy, a więc i ciało Jezusa musi też to mocno przeżywać i stąd będziemy czytać tę książkę, lekturę obowiązkową. No i dobrze. A teraz będziemy mówili dalej o tym, że Bogu warto zaufać. Lekcja trzecia o zaufaniu. Kiedy to skończymy, to ja nie wiem, czy dziś, czy za miesiąc, czy dłużej, to zupełnie nie wiem. Nie nastawiam się, nie będę mówił o zakończeniu, tak jak odsłuchiwałem sobie lekcję o tożsamości. I na pierwszej lekcji mówię, że chciałabym powiedzieć 5, może 10 kazań, to taki, wiesz, strzelany. A po 52 chyba skończyłem. Więc po co mówić, ile tych lekcji będzie? Po prostu się ośmieszać. Będzie, ile będzie. Na razie cieszę się, że możemy mówić o tym, że Bogu warto ufać. No i właśnie. Napisałem sobie takie zdanie dzisiaj, że wierzyć każdy może. Zaufać może tylko wierzący. W związku z tym zdolność ufania Bogu czyni rozdział w tym świecie. Chyba nawet pomiędzy nawróconymi, ale generalnie oddziela Królestwo Boże od tego świata. Ci, którzy uwierzyli i przeżyli zbawienie, dopiero wtedy mogą ufać. Bo ufność jest tym rodzajem relacji, którą mamy z Bogiem. Jest rodzajem pewnej intymności z Bogiem. Ufność to jest coś, co świadczy, że żeśmy zawarli z Bogiem pewne przymierze. Podeszliśmy blisko. Poznaliśmy Go, zrozumieliśmy Go, zdecydowaliśmy się w związku z tym Mu ufać. Żeby zaufać, musieliśmy najpierw wierzyć i prawdopodobnie nawrócić się. Natomiast ludzie ze świata nie mogą zaufać Bogu, bo Go nie znają. Jak można zaufać komuś, kogo nie znamy? Nie możemy. To jest za duże ryzyko. Raczej nie ufamy. Nawet w świecie mówi się, no nie ufamy w zasadzie nikomu. Biura kredytowe nigdy ci nie zaufają. Ich się tak bardzo dużo mnoży, są najlepszym przykładem nieufności, tak? Idź, chciej pożyczyć pieniądze i powiedz, dobrze wyglądam, czy mi źle z oczu patrzę. Nikt ci nie zaufa w ten sposób, prawda? Jest, świat jest pełen nieufności i raczej nawet dobrze jest nie ufać rzeczywiście ludziom, nawet Bóg nie chce, byśmy ludziom ufali, ale Bogu mamy ufać. Zaufamy, kiedy Go poznamy. Na początek możemy jedynie uwierzyć. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to, co się działo wśród ludzi, to było wzbudzanie wiary. On chodził i wzbudzał wiarę. Ci, którzy słuchali Go, oglądali Jego cuda, podchodzili bliżej. On wtedy mówił, ufaj, córko. Do tych, którzy przez wiarę przyszli do Niego. Na przykład, ufaj, synu, odpuszczone są Tobie grzechy. Powiedział to do kogoś, kto już uwierzył na tyle, żeby do niego przyjść. No, także powiem tak, jeżeli ty ufasz Bogu, świadczy, że nawiązałeś z Nim bardziej intymną więź. Jeżeli nie wiesz, czym jest ufność i w niczym Bogu nie ufasz, to prawdopodobnie jest tak, że jesteś bardzo zaniedbany w swoim duchowym życiu lub tak naprawdę nie żyjesz z Bogiem. Może uwierzyłeś? Może przyszedłeś do Niego, przeżyłeś Go, ale jeżeli nie ma w Twoim życiu żadnego punktu, w którym Mu ufasz, Ty nie żyjesz z Bogiem. Tak naprawdę. Pomyśl o tym. To jest poważna rzecz. Bo tak naprawdę całe nasze życie z naszym Bogiem opiera się o zaufanie Jemu. Czemu? Bo On tak sprawił. Bo jeszcze, kiedy nawróciłeś się, nie zabrał cię do nieba. W niebie nie będziesz musiał Mu ufać, tak mi się wydaje, bo wszystko będzie rzeczywistością. Będziesz w raju. On będzie widziany na twoje własne oczy, słyszany na twoje uszy. Będziesz go przeżywał dzień po dniu. To będzie rzeczywistość. Będziesz miał rezultaty ufności, którą teraz uczysz się, sprawujesz tu w życiu na ziemi, kiedy patrzymy i tylko oczami wiary możemy widzieć. Słuchamy i uszami wiary tylko słyszymy pewne rzeczy. Wyczytujemy w Biblii, a to są ciągle obietnice, które ciągle mówią o tym, co ma być. Dochodzimy do pewnych rzeczy, ale jeszcze więcej jest przed nami. Idziemy do przodu, ciągle ufając obietnicom, Jego Słowu. W niebie wszystko będzie rzeczywistością, będzie teraz, więc nie będziesz musiał ufać, będzie teraz. Ale dziś mamy przed sobą przyszłość, dlatego musimy ufać. W związku z tym, jeżeli nie ma punktu w twoim życiu, w którym ufasz Bogu, to zdaje się, że po prostu nie chodzisz z Bogiem, nie żyjesz z Nim. To może być smutna rzecz, ale w każdej chwili możemy zacząć. Wystarczy, że chwycisz Jego słowo. Wystarczy, że uchwycisz się jakiejś obietnicy. Wystarczy, że zapytasz Go, czego On od ciebie oczekuje. Weźmiesz to sobie do serca i zaczniesz tego oczekiwać, ufając Jemu, że to się stanie. I wtedy zacznie wzrastać twoja więź z Bogiem. Zaczniesz rosnąć duchowo, przybliżać się do Niego. Ufność przybliża do Niego. Dlatego to jest odpowiedź, którą też sobie ostatnio dałem. Ostatnio dałem sobie odpowiedź, tak myślę, że była taka jakaś wojna w moich myślach. Wojna spowodowana doświadczaniem różnych okoliczności. W sumie to nie są okoliczności może nowe, ale czasami jest tak, że przychodzi zmęczenie materiału. I sobie myślę, właśnie też między innymi czytając tą książkę, taka pewna bitwa w mojej głowie powstała i z jednej strony myślę, że najpierw to była chyba taka forma presji nieprzyjaciela. A potem Duch Święty jakby przywrócił do moich myśli to, co sam głosiłem innym. I to było tak, czytałem takie miejsce, które opisywało, jak misjonarze takim zespołem misyjnym dotarli do pewnego plemienia, które było okropne, pełne demonów i w tym plemieniu królował kapłan diabła. I oni przyszli i zaczęli mówić o Jezusie, a kapłan diabelski mówi, że diabeł jest dobry. Mówi, diabeł jest dobry. Bo potrzebujemy deszczu, to diabeł daje deszcz. Potrzebujemy czegoś, to on to sprawia. Czegoś nie wiemy, to on to nam mówi. Diabeł jest normalnie na usługach. I sobie pomyślałem, to trochę wygląda tak jak wszędzie wśród ludzi niezbawionych. Ludzie niechodzący z Bogiem raczej wygląda na to, że co chcą, to mają. No nie wszyscy oczywiście, bo też są tacy, którzy nie mają nic. Jedna forma diabelskiego dzieła to jest to, że są tacy, którzy nic i ciągle nie mają, a inni pod wpływem też diabelskiego błogosławieństwa mają i mają i mają. I sami to przejadają i się cieszą i mówią, niczego nie potrzebuję, nie? I pomyślałem, patrz, jak to jest. Ja ufam Bogu, ufam Bogu, ufam Bogu, ufam Bogu i jest na styk, i jest ciągle na styk, i jest na styk. I chciałbym, by było na zapas kiedyś. I tak pomyślałem, no to jest jakiś normalnie, ale o co chodzi? I pomyślałem, cokolwiek ja myślę, czy rozumiem, czy zapomniałem, nieważne, że ja po prostu... I tak warto ufać Bogu, bo nawet jeżeli diabeł tym ludziom usługuje, to on potem ich zabierze do piekła. Ale myśli, które sam głosiłem innym ludziom i w tym momencie pomogły mi znowu dziękować Bogu, to są takie, że diabeł się spieszy, żeby usłużyć ludziom. Diabeł chce być sługą ludzi, bo kiedy on będzie twoim sługą i da ci, czego chcesz, w zamian za to ma ciebie. Zawsze. I ty bez mocy i uwolnienia już się nie wydostaniesz z jego szponów. Jesteś zgubiony. Okay? A Bóg nie musi niczego robić, co my żądamy tu i teraz i zaraz i szybko, bo On nie jest naszym sługą i nie próbuje być sługą jak diabeł. Diabeł próbuje być sługą, próbuje szybko dać. Szybko, aby nas uzależnić od siebie. A Bóg nie. Bóg nawet nie musi wcale nam pewne rzeczy dać, a pewne rzeczy nie chce nam dać teraz, bo pewne rzeczy by nas zwiodły i zgubiły. Ja wiem o tym, że Bóg ma dla nas wszelkie powodzenie i wszelki zasób, ale patrząc po ludziach, ja jestem ciągle zdumiony. Iluż tu ludzi, mając szybciej za dużo, dużo, ilu upada natychmiast, ilu jest pochłoniętych. Bóg nie jest naszym sługą. To my służymy Jemu. Hallelujah. To my pytamy się, Panie, co teraz? Stąd On sam kieruje naszym życiem tak, abyśmy mieli ciągle okazję Jemu ufać. Ale powiem wam, jak się akurat skończyła ta historia. Oni się modlili przed każdym wyjściem misyjnym, pytali Boga, co robić, dokładnie. I Bóg powiedział im w tej historii, w tym momencie, gdy ten kapłan diabła powiedział, że diabeł jest lepszy, co się będą przejmować. Jeżeli uważacie, że wasz Bóg jest lepszy, to pokażcie. Chcę zobaczyć, jak on działa. Oni szybko znowu uderzają w modlitwę. Tak a propos, czytając tę książkę, ufam, że zarazicie się słuchaniem Boga. że ta koncepcja, że Bóg mówi, że stanie się już oczywista. Że chrześcijaństwo na zasadzie ja tylko czytam i se żyję, że to wyrzucicie precz, jak diabła. Że uwierzycie w chrześcijaństwo, że Bóg mówi i my realnie żyjemy, słyszymy Go, mamy żywego Boga, który nas prowadzi. No i oni mówią, Boże, co mamy zrobić? A Bóg mówi, powiedzcie kapłanowi, żeby zebrał tą całą wieś, a ja się im objawię. Nieźle. Wyobrażacie sobie, 1000 ludzi przyszło z tej wsi, zademonionej, a oni mówią, dobrze, Boże, no to co? Nic, zrobimy swoje. Tak trochę na margines zejdę, ale chcę was tymi świadectwami trochę zarazić. Podnieście ręce, pomodlicie i powiedzieli, Boże, my w imieniu Jezusa związujemy wszelkie diabelskie władze nad tą wsią, ogłaszamy Jezusa Panem, halleluja, amen. I powiedzieli przy okazji, to jest świadectwo ufności. Przekroczyli racjonalnie punkt zerowy. Po ludzku już nic nie są w stanie zrobić, aby ochronić się przed kompromitacją. Nic. Nic. Jeżeli teraz Bóg czegoś nie zrobi, to oni są zerem. Rozumiecie? To jest właśnie zaufanie temu, co Bóg powiedział. Ale Bóg powiedział, było słowo, oni zaufali temu słowu, pomodlili się na oczach zgromadzenia i albo Bóg się ośmieszy sam i oni się ośmieszą i pójdą z torbami, albo Bóg się przyzna. I tak po chwili ten kapłan, szef całego plemienia zaczął się trząść z przerażeniem i mówi do nich, ja chcę waszego Jezusa, ja chcę Go teraz przejąć. Oni, ale czemu tak szybko zdanie zmieniłeś? Co się stało? Chcę Go teraz przyjąć koniecznie, ja chcę teraz, żebyście się modlili o mnie. Chcę waszego Jezusa. Ale oni mówią, czemu się spieszysz? Poczekaj, wyjaśni nam, co się stało. On mówi, kiedy wyście się modlili, ja po prostu widziałem, jak wszystkie demony z tego plemienia się tutaj zeszły na to miejsce. Ja je znam nawet po imieniu i rozpoznaję, bo przecież on był kapłanem tych demonów. I mówi, one wszystkie zaczęły biegać wokoło i krzyczeć i zaczęli mówić, że Jezus chce tych ludzi, że Jezus przyszedł na to miejsce, musimy stąd natychmiast uciekać. I wszystkie gnały stamtąd z krzykiem. I ten kapłan słyszał to i widział. Cała wioska się nawróciła. Halleluja. Halleluja. Chcę poopowiadać w tym punkcie, który zacząłem tydzień temu, o pewnych przykładach ludzi, którzy, okoliczności, w których ktoś gdzieś zaufał Bogu, a później mamy niekończącą się ilość przesłań o ufności. Dzisiaj sobie otwórzmy 1 Kronik, 5 rozdział, 19-21. A gdy wszczęli wojnę z Hagryjczykami z Jetur, z Nafisz i z Nodab i otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo Mu zaufali. Uprowadzili wtedy z ich stad 50 tysięcy ich wielbłądów, 250 tysięcy owiec, 2000 osłów i 100 tysięcy ludzi. I teraz, czy wy myślicie, że historie, które są zapisane w Biblii, takiego rodzaju jak ta, mogą się przydać jako przykład do naszego życia? Jeżeli odniesiemy to do duchowego świata, to z całą pewnością tam mają miejsce wielkie batalie, zderzają się armie. A twoje życie jest frontem, na którym toczy się wielka wojna. A ta historia pokazuje, w jaki sposób Bóg wkracza do akcji i wyprowadza zwycięsko swoich ludzi. Z jakiego powodu? Bo Mu zaufali. Powstała bitwa. Wrogowie dostali się w ręce tych, którzy walczyli, bo oni wołali do Boga, a On dał im się obłagać, bo zaufali. Ty toczysz bitwy w swoim życiu. Odkąd ja sobie przypomnę, to ja toczę bitwy całe swoje życie, odkąd się nawróciłem. W szkole, jak byłem, też toczyłem bitwy. Nie no, najpierw jak byłem młody, to były bitwy nie te, o które mi teraz chodzi. Z kolegami. A te akurat bitwy nie mają znaczenia. do tego tematu. Ale odkąd się nawróciłem, zaczęły się bitwy. Bo jak zacząłem głosić Ewangelię i przestałem się uczyć, to musiałem staczać duchowe bitwy, żeby złapać jakieś oceny, żeby mieć promocję. Oczywiście ci młodzi, nie naśladujcie tego akurat. Uczcie się. Ale tak naprawdę bitwy są cały czas, bo moi koledzy, którzy się nawracali, oni chwilę potem otrzymywali wielkie represje ze swojej rodziny. Kiedy ja przeżyłem nowe narodzenie, to oni najpierw próbowali mnie skonfrontować. I już była bitwa o ośmieszenie, o sponiewieranie. Ale kiedy oni się nawrócili, dokładnie działo się to samo z nimi i już musieliśmy walczyć. I to jest niesamowite, że wielu się nawraca, ale niewielu toczy bitwę i niewielu ufa, dlatego niewielu zostaje. Już od początku tego doświadczyłem i do dziś tego doświadczamy. Dziś na ewangelizację potrafi przyjść sporo ludzi i większość czasami potrafi modlić się o przyjęcie Jezusa i kilka nawet przyjdzie do zboru, z których jeszcze mniej zostanie. Dlaczego tak jest? My wszyscy wchodzimy na wojnę, ale niewielu toczy bitwę ufając Bogu, dlatego niewielu zostaje. Gdy ja się narodziłem na nowo, nawróciłem mając 13 lat, to już w 8 klasie, po 1,5 roku głoszenia Jezusa, pół klasy przychodziło na grupę domową, na spotkania. Chłopacy i dziewczyny i pół klasy. Na długiej przerwie, tak jak mówiłem, że spotykaliśmy się, czasami nas było 10, czasami kilkunastu. I czytaliśmy Tomasza a Kempis, czy jakieś fragmenty z Biblii i modliliśmy się. Ale dlaczego do dzisiaj 3 z nas żyje z Bogiem? Jeden w Kutnie, jeden w Chojnicach, jeden w Raciborzu. Ale słyszałem od 2 innych, że szukają Boga i po prostu ciągle pamiętają tamte czasy, bo na naszej klasie żeśmy się poznali. I mówią, że to jest niesamowite i chcą się spotkać i oni chcą iść za Bogiem, tylko muszą swoje życie ułożyć. Więc w niektórych z nich coś pozostało. I mówię amen na to. Ale czemu 3 pozostało? Bo w zasadzie 2 tylko toczyło bitwy. Ten 3 nie toczył bitwy, więc 20 lat trwało, zanim wrócił z powrotem do Królestwa Bożego. Teraz też toczy bitwę. Jest halleluja. Ci, którzy toczą bitwę, tylko ci mogą się ostać i jeszcze z tych, którzy ją toczą, ci, którzy ufają Bogu. Dlatego tak naprawdę w Kościele jest tak niewielu ludzi, bo to nie chodzi o to, żeby przyszło mnóstwo ludzi i tylko, ale żeby przyszli świadomi, że zacznie się wojna, bo na pewno się zacznie, bo diabeł nie podaruje nikomu, kto się nawrócił. Ale z tych, którzy zaczną walczyć, muszą jeszcze zaufać Bogu. Amen? Inaczej po prostu nie ma szans. Dlaczego wśród młodzieży, która dorasta, tak też niewielu zostaje przy Jezusie? Bo najpierw chodzą, bo mamusia przyprowadza lub tatuś każe przyjść do zboru. Tato, a mogę dziś nie przyjść? Chyba żartujesz. Więc przychodzi do zboru. Ale przychodzi moment, kiedy musi sam ufać za siebie i wtedy okaże się, czy zostanie naprawdę, czy nie. Więc tak naprawdę to, w czym każdy z nas musi się umocnić i wzrosnąć, to zdolność samodzielnego ufania. Jak nie zaufasz, nie przetrwasz, przegrasz. Dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy na wojnie. Nasze dzieci też są na wojnie. Nie zaczną same ufać, odejdą. Po prostu. Zwyczajnie w świecie. Halleluja. I teraz jeszcze tylko w tym fragmencie jest powiedziane, że ci, którzy zaufali i Bóg dał im się obłagać, to oni po zwycięstwie mieli wielkie łupy. I zwróćcie na to uwagę, że teraz tak jak o Jezusie mówi Paweł w liście do Efezjan, że wstąpił na niebiosa, że jeńców za sobą powiódł i ludzi darami obdarzył, tak jest za każdym razem, gdy ty przez ufność zwyciężysz, że są łupy. Gdy przetrwasz wojnę i opresję, jest wielka nagroda. Halleluja. I tak jest zawsze. Idźmy dalej. Izajasza 37, rozdział 10-12. Akurat to miejsce, które aktualnie sobie czytam. 37 rozdział. No to była straszna sytuacja, którą przeżywał król Hiskiasz, jeden z najlepszych królów, Izajasza 37, 10 do 12. W zasadzie w domu przeczytajcie sobie cały 37 rozdział. Przyjeżdża Rabszake, dowódca króla asyryjskiego, razem z potężną armią, która podbiła ówczesny świat. Większość albo wszystkie miasta judzkie zostały już zajęte, podbite. Została jeszcze stolica, czyli Jerozolima. A w tej stolicy, za murami Jerozolimy, tak naprawdę ludność wegetowała i ledwie żyła. Tam są dosyć drakońskie określenia nawet zapisane, bo ten dowódca mówi do nich, że będziecie mogli się najeść dosyta, a nie jeść swój kał i pić mocz. Jeżeli on to powiedział, nie wiem, czy tak naprawdę tam było, ale no, podejrzewam, że może nie aż tak strasznie, ale w innym miejscu gdzieś pamiętamy, że sprzedawano nawet gnój gołębi. Miał jakąś wartość, czyli był tak straszny głód, katastroficzna klęska. A oni w tym momencie właściwie, no, po ludzku nie mieli żadnej szansy, żadnej. Byli wygłodzeni, byli zopresjonowani kompletnie, otoczeni przez wroga. Przyszła potężna armia, najedzona, silna. Armia, która zdobyła wszystkie narody i przychodzi ten dowódca i mówi, wszystkich bogów pokonaliśmy. A kim jest wasz Bóg, że miałby was ochronić? Kim on jest? Król Hiskiasz nie pozwolił nikomu mówić, odzywać się z murów. I czytamy tak, w 10 wersecie, jak to właśnie ten Rabszake odezwał się do sług króla. Mówi, powiedzcie tak, królowi judzkiemu, czyli Hiskiaszowi, niech nie zwodzi cię twój Bóg, któremu ufasz, myśląc, nie będzie Jeruzalem wydane w rękę króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemią. Okej. A więc wszyscy widzieli, że król Hiskiasz ufa. On wtedy zrobił rzeczy, o której ja mówię już od samego początku, ten temat o zaufaniu, że musiał się uchwycić słowa. On najpierw trzymał się obietnic, które dane były już od pokoleń. Obietnic mówiących, że Bóg chce błogosławić, że wywyższy Izraela, że przyzna się do swojego ludu, że gdy będą go wzywać, on da się ubłagać. Ale i tak dodatkowo wysyła swoje sługi do proroka Izajasza, syna Amosa. W tym 37 rozdziale jest to napisane. I mówi, zapytajcie proroka. Czyli on wie, że tylko na Bogu i Słowie można polegać. Przychodzą posłańcy króla do proroka, a to mi się właśnie podoba, że oni jeszcze nie powiedzieli mu, jakie jest przesłanie od króla, jakie pytanie. Oni są w drzwiach, a prorok już ma odpowiedź. I mówi, idźcie i powiedzcie królowi. Stanie się tak, a tak. On myślał, że tak, ale będzie inaczej. Nawet jednej strzały przeciwko Jerozolimie nie wystrzeli. Usłyszy pewną wieść, która sprawi, że zawróci. Zginie w swojej ziemi. Nic z tego nie będzie, co powiedział. I przynoszą posłańcy króla to słowo od Boga do króla. I teraz spójrzcie, jak może wyglądać ufność Bożego człowieka. Ma świeże, żywe słowo. Oprócz słów, które miał wcześniej, dodatkowo Bóg zlitował się i dał mu kolejne słowo. I on stojąc na tym słowie, nie zgadza się na warunki szatana, które są podane przez tego dowódcę Rabszakę. Widzicie to? Ufność, poleganie, że Bóg coś uczyni, przyjmowanie słowa od Boga, poleganie na słowie, które było wcześniej. I to sprawia, że człowiek ufający Bogu wchodzi w intymną więź z Bogiem. I my tego potrzebujemy. Wiecie, jak to się skończyło? Skończyło się tak, że ten cały obóz króla asyryjskiego w pewnej jednej nocy został zgładzony przez anioła śmierci. 185 tysięcy żołnierzy zostało zabitych jednej nocy przez anioła śmierci. Później mogli tylko wyjść z Jerozolimy i z tych namiotów zbierać łupy, skarby, złoto, srebro. Znowu są łupy, popatrzcie. Człowiek ufający Bogu przechodzi przez ciemną dolinę, jak mówi Psalm 23, a na końcu jest zastawiony obficie stół. Hallelujah. To jest właśnie ten wzór, ten tryb u Boga. Idziesz ciemną doliną. Dlaczego idziesz ciemną doliną? Żeby poznać, że Pan jest z tobą. Chodził nawet przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich. A więc idziesz przez trudność. Po co? Żeby zobaczyć, że ufanie Bogu ma sens, że On jest z tobą w najgorszej sytuacji, kiedy w Jerozolimie gnój gołębi miał wartość. Bez sensu. Było strasznie, strasznie. I Hiskiasz słyszał, jak kobiety targowały się, którego syna dziś zabiją, żeby zjeść, żeby przeżyć. Było koszmarnie. Koszmarnie. Ktoś powie, jak tu ufać Bogu? Gdzie jest Bóg? Było strasznie, ale oni przetrwali, zaufali, a potem mieli wielkie łupy, mnóstwo jedzenia, zaprowiantowanie wokół nich po tych wszystkich umarłych żołnierzach. Widzimy to? Ty czasem zapytasz się, dlaczego Bóg dopuszcza do tak strasznej sytuacji? Nie wiem. Będziemy w niebie, spytamy Go o detale. Ale coś na pewno możemy zrozumieć na dzisiaj, no mianowicie to, że Bogu strasznie zależy, byś ty znał Jego Słowo do ciebie i Mu ufał. No bo co mogliby zrobić Izraelici, Judejczycy, gdyby przyjęli słowo tego dowódcy Rabszaka? Poddaliby się, on pozwoliłby im mieszkać. Może królowi głowa by spadła, może nie, ale on obiecał, że później zabrałby ich daleko do Asyrii, gdzieś tam osiedli w Halach, wydziedziczyłby ziemię obiecaną, zapełnił innymi ludami, przestałby istnieć Izrael. Nie byłoby ludu Bożego wybranego. A o to diabłu chodzi. A my jesteśmy gotowi zapłacić każdą cenę, aby przetrwać w wolności i aby wyjść zwycięsko. Wolność warta jest wszelkiej ceny z naszej strony. Amen? Hallelujah. Dobra. Jeremiasza 39, 15-18. I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni, tej treści. Idź i powiedz Ebed-Melechowi, Etiopczykowi, tak. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu i sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach. Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz, albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś. Przypomina mi się to, co właśnie ostatnio też mailem dochodziło do mnie zza oceanu, to chyba przytaczałem którymś razem. Aż to śmieszne nam się może wydawać Polakom, że Amerykanie na wieść o tym finansowym kryzysie w Stanach zaczęli wykupywać sklepy, znosić wszelki opał do domu, zabierać pieniądze z banku, kryć skarby gdzieś u siebie z obawy przed tym, co ma się wydarzyć. Ludzie bywają bardzo szaleni. Różne rzeczy robią. Wiecie, no na pewne miasta może przyjść rzeczywiście w przyszłości jakiś kataklizm, mogą stać się różne rzeczy. Bóg powiedział, że przecież będą moce niebieskie poruszone, będą dziać się znaki na niebie i ziemi, czyli po prostu potężne klęski na mega skalę. Ale Bóg tutaj mówi, w okolicznościach, kiedy przyszła zguba na całe miasto, na kraj, mówi, ty zyskasz życie swoje jako zdobycz, bo mi zaufałeś. Cokolwiek dzieje się wokół ciebie, wszyscy giną, wszystko się wali. Nawet jeżeli naprawdę się nie wali, to w twoich oczach i w twoim doświadczeniu wokoło wszystko może się wali. I myślisz sobie, jest strasznie, wszystko ginie, to koniec. Miewajcie takie? To są opresje czasem twojej wyobraźni, a czasem twoich okoliczności. Twoje życie wygląda, jakby już leciało w gruzy. Ale Bóg mówi do kogoś w takiej wielkiej tragedii, bo mi zaufałeś, swoje życie ocalisz. Więc niech się dzieje, co chce, chociaż padnie u boku Twojego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, jak mówi Psalm 91, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz swoje zbawienie. Halleluja. Tam też jest użyte to słowo, bo mi zaufałeś. Którymś razem to przerobimy. Sofoniasza 3:12. Jeszcze zobaczymy 3 wersety i kończymy. A i tak mamy ze sobą tylko 3 fragmenty, więc jeszcze 3 fragmenty, ale może szybciej pójdzie teraz. I pozostawię pośród Ciebie lud pokorny i ubogi. Oni to ufać będą imieniu Pana. Halleluja. Jak to jest? Izrael cały został uprowadzony, ten, który był do ostatni, miał bogactwo. Skąd miał bogactwo? Od Boga. Bóg mówi, oto daję Ci ziemię opływającą w mleko i miód, nagrodą za bojaźń pańską, dostatek i bogactwo i tak dalej. Stracili bojaźń pańską, Bóg musiał ich usunąć, no i trudno, dlatego został lud ubogi. I być może dlatego też pokorny, bo ubogi, choć wcale Bogu nie chodzi o to, żeby wszyscy byli ubodzy. Ale jeżeli to ma być cena za pokorę, to czasem Bóg mówi trudno, będzie ubogi, jeśli to jest jego drogą do pokory. To oni będą ufać imieniu Pana, bo już nie mają na czym się oprzeć. Okay? To oni będą ufać Panu. Bóg chce pozostawić jako dziedziców przede wszystkim tych, którzy będą ufać Jemu, a potem wszystko inne. Kto przetrwa w tej ziemi? Ci, którzy ufają Panu. Dobrze, następne miejsce. Dzieje 27-25. Apostoł Paweł usłyszał takie słowo, kiedy był na morzu, na okręcie, z nim około 200 czy 250 ludzi, rzymskich żołnierzy, więźniów, może iluś pasażerów, załoga. I on też jako więzień płynął do Rzymu. I wszyscy zobaczyli, że grozi im rozbicie i może śmierć nawet. A apostoł Paweł usłyszał słowo i usłyszał, oto darowałem ci tych, którzy są z tobą. Jak czytałem ten fragment, to było takie ciekawe dla mnie zobaczyć, że Bóg mówi do więźnia na statku, słyszycie? Paweł był więźniem. Jednym z 250 ludzi na tym statku. I do więźnia Bóg mówi, darowałem ci wszystkich, którzy są z tobą. To jest niesamowite. To znaczy, że ten, który chodzi z Bogiem, jest królem i że dzięki Bogu jest ponad wszystkimi i tymi okolicznościami. To jest mocne. I kiedy wszyscy myśleli, że już teraz naprawdę śmierć jest nieunikniona, on mówi do nich spokojnie. Ufam, że stanie się tak, jak mi powiedziano. Dlatego dowódca nie zrobił najgorszej rzeczy. Nawet zaczęli słuchać się Pawła, więźnia. On mówi, posilcie się, teraz jest czas na posiłek, nie wyrzucajcie zboża do wody, a teraz spokojnie, a teraz wylądujemy, za chwilę będziemy na wyspie. Ufam, że stanie się to, co mi powiedziano. Zobaczcie, nie ma ufności, nie ma przetrwania, gdy nie ma słowa od Boga, gdy nie ma słyszenia Boga, gdy nie ma poznania Boga. Okej? Znowu to samo. Wszyscy przeżyli. Halleluja. A jeszcze, tam była kolejna rzecz. Apostoł Paweł usłyszał, że musi być w Rzymie. Bóg mu to powiedział, prawda? I teraz wyszedł na brzeg, kiedy wziął chrust, aby wrzucić do ognia, nie zauważył żmii, która była w chruście i uczepiła się jego ręki. Tubylcy wiedzieli, że ta żmija akurat jest jadowita śmiertelnie i kwestią czasu jest to, aby on spuchł i skonał. Więc czekali, kiedy spuchnie i umrze, a jemu się nic nie stało. I wszyscy byli zadziwieni, jak to się stało, że on przeżył. On mówi, przecież do Rzymu jadę, powiedziano mi, że będę w Rzymie, więc no ufam temu, co Bóg mi powiedział, więc nawet kiedy jadowity wąż mnie ukąsił, powinienem umrzeć, to ja nie umrę jednak, bo Bóg mi powiedział. Więc ufność, słowo i chodzenie z Bogiem, to jest ciągle w parze, halleluja. Amen? Mówię długo, ale no cóż, tak to takie życie. Hebrajczyków 11:11 również o tym samym mówi. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uznała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Zaufała Bogu, że urodzi, więc urodziła. Dlaczego? Znowu, przepraszam, że was męczę, ale nie, to trzeba zmęczyć. Coś, czego się nie zmęczy, to nie wzrośnie. Jak nie zmęczysz swoich muskułów, to one się nie podbiją, panie Andrzeju, prawda? Trzeba zmęczać na ćwiczeniach, jak chodzi ktoś na siłownię. Więc jeżeli chcesz, aby wzrosło twoje zaufanie, ja muszę zmęczyć twoje słuchanie. I spójrzcie, że znowu mamy to samo w przypadku Sary. Ona uznała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Czemu zaufała? Obietnicy. Nie ma zaufania, gdy nie ma słowa. Nie ma słowa, gdy nie ma słuchania. Jak nie słyszysz Boga i nie wiesz, co do ciebie mówi, nie zaufasz Mu. Widzicie, to jest w koło Macieju to samo. Dlatego ja was namawiam, słuchaj Boga. Dowiedz się, co mówi o twoim życiu. Znajdź w Biblii, co mówi o twoim życiu. Złap to. Trzymaj do śmierci lub do oglądania, do dnia, kiedy to ujrzysz i wtedy weź kolejne obietnice. Zupełnie na koniec. Mateusza 27:43 to jest miejsce, które mówi o samym Jezusie. Tam jest napisane, jak wyśmiewali się, drwili z Jezusa, mówiąc: zaufał Bogu, niech On teraz go wybawi, jeśli ma w Nim upodobanie, wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Zaufał Bogu, niech go wybawi. Jak myślicie, czy stało się to, czego oczekiwali wtedy uczeni, że Bóg wybawi Jezusa tak, jak oni tego się spodziewali? Stało się to, czy nie? Stało się, czy nie? Nie stało się. A dlaczego się nie stało? Bo nie było takiego słowa od Boga, które by mówiło, że będzie wybawiony od tego kielicha goryczy, czyli od śmierci krzyżowej. Było takie słowo? Miał się czego uchwycić, więc nie mógł ufać, że będzie zdjęty z krzyża, bo nie było obietnicy, że będzie. A raczej było słowo, że na to przyszedł na ten świat, na tą godzinę, aby jako baranek zginąć na tym ołtarzu, na Golgocie. Więc on ufał, że umrze na krzyżu, a oni kusili go, żeby zaufał czemuś, czego Bóg nie powiedział. Więc dla nich to była pożywka. To tak jakby ktoś w twoim środowisku powiedział: no, ufasz Bogu, no to niech ci teraz sprawi, że miliona jutro wygrasz. Przychodzisz na drugi dzień do pracy i co, gdzie masz tego miliona? I to jak ty ufasz Bogu? Widzisz, nie ma Boga. Nie było słowa, że będzie milion jutro wygrany, więc nie mamy prawa do rozczarowania. Ufamy w tym, co On nam powiedział, że się stanie. I wtedy wiemy, że się nie zawiedziemy. Halleluja. A teraz wam obiecuję, że to koniec. Możecie też mnie trzymać za słowo, że już nic na ten temat więcej nie powie. Bo koniec. Halleluja. Kazanie skończyłem, natomiast pamiętacie, że któryś raz mówiłem wam o bogini losu, tylko nie powiedziałem wam, gdzie to jest napisane? Bogini szczęścia i bogini losu. Izajasza 65:11, jak ktoś chce zapisać. Że zastawiali obficie stół bóstwu szczęścia i ofiary składali bogini losu. To do poprzednich tematów. Izajasza 65:11. Tylko w Brytyjce, bo w tysiąc lat jest zdumiewająco inaczej przetłumaczone. Szokująco inaczej. Dobrze. Ja teraz tylko pomodlę się krótko jeszcze o was. Halleluja. Ojcze, ja teraz modlę się, żebyś tchnął ducha zaufania na każdego z nas i objawienie i zrozumienie, co to jest. Tchnij, Panie, ufność i ducha zaufania na każdego z nas. Tchnij, Panie, ufność na serce nasze. tchnij objawienie, co to jest zaufać Tobie. Boże, niech to przyjdzie na każdego z nas. Niech przyjdzie to dziedzictwo ufności. Niech przyjdzie dziedzictwo ufności. Teraz. Halleluja. Tchnij, Panie, na każdą osobę. Niech przyjdzie Święty Duch Twój zaufania i objawienia.